Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co wtorek zapraszamy na audycję Studio Sport. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. No i zaczęliśmy sezon zimowy. Nie mogliśmy się do niego doczekać, ale troszkę tak od fast startu nasi skoczkowie rozpoczęli. Pierwsze dwa konkursy w Niżnim Tagile. Dwa konkursy indywidualne. Zaczęło się świetnie, bo kwalifikacje wygrał Kamil Stoch. No ale w tym pierwszym konkursie już tak świetnie nie było. Chociaż Kamil Stoch jeszcze w niedzielę awansował prawie o 15 pozycji, bo on tam w okolicach 20 był po pierwszej serii, awansował na piąte miejsce, 13 był Dawid Kubacki, on zepsuł drugi skok, ale pozostali nawet nie dostali się do 30. Piotr Żyła 32, Jakub Wolny 45, Andrzej Stękała 48. No a w niedzielę to już był dramat. Nie pamiętam, kiedy ostatnio taki zły konkurs w wykonaniu naszych skoczków. 16 Piotr Żyła, to najlepsze miejsce. 30 Andrzej Stękała, Kamil Stoch 33, Dawid Kubacki 35 i 44 Jakub Wolny.
No rzeczywiście trzeba przyznać, że trudno przypomnieć sobie tak słaby początek w wykonaniu polskich zawodników w Pucharze Świata, nawet biorąc pod uwagę, że wcześniej zaczynano sezon chociażby na obiekcie w Wiśle czy w bardzo loteryjnym Kusamo. Tutaj pogoda też rzeczywiście była jaka była, ale no nie możemy też wszystkiego zwalać na warunki, bo byli zawodnicy, którzy skakali powtarzalnie nawet w bardzo trudnych warunkach pogodowych, tak tacy jak chociażby Karol Geiger czy Halvor Egner Granerud, no to są chyba najlepsze przykłady. Jeżeli chodzi o Stocha, to też trudno wyrokować, który Kamil Stoch był prawdziwy, czy ten z kwalifikacji, gdzie naprawdę skoczył znakomicie, albo ten z drugiego skoku w pierwszym konkursie, gdzie też się przesunął bardzo, bardzo wysoko w klasyfikacji, czy raczej ten, że tak powiem, w wersji niedzielnej, gdzie zaprezentował się bardzo słabo. Ogólnie czterech naszych zawodników zapunktowało, ale to są wyniki zdecydowanie poniżej oczekiwań i duży materiał rzeczywiście do analizy, jeżeli chodzi o nasz sztab szkoleniowy.
No, przyzwyczailiśmy się, że czterech czy pięciu to punktuje w jednym konkursie, a trzech jest przynajmniej, czy dwóch w dziesiątce,
tak
bo,
jest.
Bo często tak było. No teraz na razie po tym pierwszych dwóch konkursach wygląda to gorzej. Zobaczymy, jak będzie w Kusamo, 27-28 listopada. No a tak jak mówiłeś, są tacy, którzy tą formę mieli i mają dalej, tak jak Geiger, który wygrał pierwszy konkurs, żeby drugim był drugi. Granerud w pierwszym konkursie trzeci, drugi wygrał. Kobayashi nie wiemy, jakby się spisał w drugim konkursie, bo go zdyskwalifikowano za kombinezon, ale w pierwszym konkursie był drugi.
No rzeczywiście, mamy kilku zawodników, którzy wyróżniali się zdecydowanie podczas tego weekendu. Nie jest to wielkim zaskoczeniem, te nazwiska, które wymieniłeś, czyli Geiger i Granerud, a więc czołowi zawodnicy poprzedniego sezonu, widać, że ta dyspozycja cały czas jest wysoka i na chwilę obecną sytuacja wygląda tak, że to Geiger jest liderem klasyfikacji generalnej, ma 180 punktów, na drugim miejscu wspomniany Granerud, 160 punktów, Ryoyu Kobayashi na trzecim miejscu, ale Japończyk, tak jak podkreśliłeś, punktował tylko w jednym konkursie, dalej jest Cene Prewc, Markus Eisenbichler. Polacy daleko, daleko, na razie żadnego z biało-czerwonych nie ma w czołowej dziesiątce, najwyżej na 12 miejscu Kamil Stoch, który tych punktów zebrał 45.
Jakby troszkę naszych usprawiedliwiać, to można też przytoczyć przykład Stefana Krafta, który do tego pierwszego konkursu on nawet się nie zakwalifikował do 50, a w drugim już skoczył na podium i był na miejscu
tak,
trzecim.
Tak, no też ja bym jednak nie rozdzierał szat po tym pierwszym weekendzie, też mimo wszystko dość loteryjnym. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnych zawodach w Kusamo. Rzeczywiście wtedy będziemy już, wydaje się, nieco mądrzejsi, ale pamiętajmy, że te imprezy docelowe dopiero przed nami. Najpierw turniej cztery skoczni na przełomie roku, później mamy Igrzyska Olimpijskie, później jeszcze Mistrzostwa Świata w lotach i liczymy, że właśnie podczas tych imprez biało-czerwoni osiągną optymalną dyspozycję.
Przed piłką nam jeszcze tenis został, bo znamy już rankingi i u pań, i u panów.
Tak, rzeczywiście. Jeżeli chodzi o podsumowanie tenisowego roku wśród kobiet i mężczyzn, wiadomo jak to wygląda. Wśród panów najlepszy, co zaskoczeniem nie jest, Nowak Dżokowicz przed Daniłem Miedwiediewem z Rosji. Na trzecim miejscu Aleksander Zwieriew z Niemiec, triumfator tego finałowego turnieju ATP, w którym też brał udział Hubert Hurkacz, i wspomniany Hurkacz kończy sezon na 9 miejscu, a więc znakomita pozycja. No i wydaje się, że Polak cały czas na fali wznoszącej, zaledwie 24 lata Hurkacza, to nie jest dużo jak na świat tenisowy, chociażby biorąc pod uwagę cały czas rywalizującego na wysokim poziomie Federera czy Nadala. Jeżeli chodzi o panie, tutaj liderką Ashley Barty z Australii przed Aryną Sabalenką z Białorusi i Hiszpanką Gabrinę Muguruzą, a Iga Świątek kończy na 9 pozycji. Też wygląda to bardzo, bardzo obiecująco. Liczymy na to, że nasi reprezentanci swoje lokaty w przyszłości będą jeszcze poprawiać.
No Iga Świątek jeszcze młodsza od tak Huberta jest. Hurkacza, także no, życzymy sukcesów i w kolejnym sezonie tenisowym. To piłka nożna nam została. Na początek będzie Liga Mistrzów, ale o niej za moment. Piąta kolejka Ligi Mistrzów dzisiaj i jutro. Dzisiaj spotkania grupy EF, G i H. No i tak, na pewno bardzo ważny mecz w Barcelonie. Tam miejscowi będą podejmować Benfica Lizbona, z którą przegrali na wyjeździe 0-3. No i jeżeli chcą się liczyć w grze o awans, no to powinni z Benficą wygrać. A w Kijowie Dynamo będzie podejmował Bayern Monachium, który tutaj raczej pierwszego miejsca jest już pewny.
Zobaczymy, co Barcelona pokaże w Lidze Mistrzów pod wodzą już nowego szkoleniowca, czyli Xaviego, który zadebiutował na tej funkcji w meczu ligowym ze Espaniolem. Tam Barcelona wygrała 1-0, ale trzeba przyznać, że miała naprawdę dużo szczęścia, bo to Espaniol miał kilka znakomitych sytuacji. No, tak jak wspomniałeś, mecz o dużym ciężarze gatunkowym. Barcelona na musiku, chociaż ma co prawda 2 punkty przewagi nad Benficą, ale zwycięstwo nad drużyną z Lizbony zapewni 5-punktową przewagę, co też będzie oznaczało już pewny awans Barcelony do 1/8 finału, a Bayern Monachium już promocji jest pewny, to wiemy po 4 meczach, więc ten mecz z Dynamem Kijów będzie mógł potraktować nieco bardziej ulgowo.
No i Barcelona w ostatniej kolejce na wyjeździe gra z Bayernem Monachium. W grupie F, bardzo ciekawie w Hiszpanii, tam miejscowy Villarreal podejmie Manchester United. No, Manchester po różnych perturbacjach ostatnio, też zmiana trenera, a w drugim spotkaniu Szwajcarzy z Young Boys zagrają z Atalantą.
No, ta grupa jest bardzo ciekawa, bo tak naprawdę wszyscy mają o co się bić, bo nawet Young Boys tracą 4 punkty raptem do Manchesteru i Villarrealu, więc tak naprawdę tutaj nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Ten mecz żółtej łodzi podwodnej z czerwonymi diabłami o dużym też kalibrze. Mecz lidera z wiceliderem. No, Villarreal dość pechowo przegrał pierwsze spotkanie z Manchesterem, no ale United mają Cristiano Ronaldo, który w Lidze Mistrzów błyszczy. No i zobaczymy, jak sobie poradzą w tym meczu rewanżowym. Na potknięcie tylko czeka Atalanta, która również ma duże szanse na awans.
W grupie G w końcu w tym sezonie w Lidze Mistrzów będzie próbowało siebie wygrać Sevilla, która podejmie Wolfsburg, a mistrz Francji Lille zmierzy się z drużyną z Austrii, Red Bull Salzburg.
No, Sevilla zdecydowanie zawodzi w tym sezonie Ligi Mistrzów. Na ostatnim miejscu raczej mało kto by się spodziewał, biorąc pod uwagę zestaw drużyn z tej grupy, no ale z drugiej strony ta strata punktowa do Lille jest bardzo niewielka. Ona wynosi 2 punkty, podobnie jak do Wolfsburga, więc jeżeli Sevilla wygra to spotkanie, a Salzburg pokona Lille, no to Sevilla teoretycznie może już po 5. kolejce wskoczyć na 2. miejsce w tabeli.
I w grupie H tutaj mecz na szczycie, bo Chelsea zmierzy się z Juventusem, próbując wziąć rewanż za to spotkanie w Turynie. No, a Malmö zagra z Zenitem Sankt Petersburg.
Juventus, przypomnijmy, on już jest pewny awansu z grupy H do 1/8 finału. Chelsea, można powiedzieć, już jest prawie pewna. To jest 6 punktów przewagi nad drużyną Sankt Petersburga, no ale trzeba by jeszcze dla formalności oczywiście zapunktować.
Może walka o 1. miejsce.
No, kto wie, no właśnie, jeszcze The Blues przecież mogą wyjść tutaj jako liderzy tej grupy. Wystarczy właśnie korzystny wynik meczu z Juventusem, a w tym drugim spotkaniu to stawką wydaje się przede wszystkim miejsce na wiosenne mecze w Lidze Europy.
No i jeszcze jutro też parę ciekawych spotkań. Oczywiście jutro w grupie A klub Brisz zagra z RB Lipsk. No, a w drugim spotkaniu złośliwi mówią, że mamy derby. Manchester City zagra z PSG.
No tak, oczywiście derby Bliskiego Wschodu, można trochę złośliwie powiedzieć. Tutaj właściciele bardzo majętni, i jedni i drudzy, więc stawką tego meczu oczywiście pierwsza pozycja w tabeli. Na chwilę obecną Paryżanie tracą do Manchesteru City 1 oczko, więc to jest strata praktycznie żadna, a klub Brisz w starciu z Lipskiem będzie miał szansę zaklepać sobie na wiosnę udział w Lidze Europy, co dla klubu z Belgii, biorąc pod uwagę, z kim rywalizuje w tej grupie, mimo wszystko będzie dużym sukcesem. No ale Lipsk też nie powiedział ostatniego słowa, bo w przypadku wygranej drużyna niemiecka zrówna się punktami z zespołem z Belgii.
w grupie B bardzo ciekawie, ale za plecami Liverpoolu. Liverpool podejmie Porto, a Atletico Madryt będzie grało z Milanem, który no słabo sobie radzi w Lidze Mistrzów, jeżeli chodzi o punkty.
Tak, no bo jeżeli chodzi o same wrażenia artystyczne, to wygląda całkiem nieźle, ale niestety za to punktów się nie przyznaje. Liverpool już jest pewny matematycznie nawet pierwszego miejsca w grupie, bo ma 7 punktów przewagi nad wiceliderem na 2 kolejki przed końcem, więc zespół Jurgena Kloppa może już sobie potraktować bardzo ulgowo te 2 ostatnie kolejki. Zobaczymy, jakie będzie podejście drużyny Reds. No pozostali mają o co walczyć, bo nawet Milan, który jest na 4. miejscu, traci 4 punkty do drugiego Porto, więc tutaj jeszcze Rossoneri nie są bez szans nawet walkę o drugie miejsce, ale tam musiałby się dużo takich korzystnych rzeczy zadziać.
W grupie C Beşiktaş Stambuł zagra z Ajaxem Amsterdam, a Sporting Lizbona podejmie Borussia Dortmund.
No jeżeli chodzi o starcie Beşiktaşu z Ajaxem, no to faworyt wydaje się być oczywisty. Drużyna z Amsterdamu do tej pory komplet 12 punktów i już awans do 1/8. No Beşiktaş
wyróżnia się w Lidze Mistrzów, no ale negatywnie
tak,
w tym sezonie.
Rzeczywiście 0 punktów, bilans bramkowy też niezbyt imponujący. Natomiast w Lizbonie, no co ciekawe, ten mecz też zadecyduje o losach właśnie 1/8 finału, bo Sporting ma tyle samo punktów co Borussia, więc tutaj sytuacja w kwestii drugiego miejsca, które da awans, pozostaje otwarta.
No i grupa D na koniec. Inter Mediolan podejmie Szachtar Donieck, no a Sheriff Tiraspol zagra z Realem Madryt.
No i ciekaw jestem, co zrobi drużyna z Mołdawii, ponieważ przypomnijmy, Szeriff sensacyjnie pokonał Real na wyjeździe, więc drużyna z Madrytu będzie żądna z pewnością rewanżu. No sytuacja jest następująca. Jeżeli Real i Inter te swoje mecze wygrają, to w tej grupie też praktycznie wszystko będzie jasne. A Szeriff, nawet jeżeli powinie mu się noga w tych 2 ostatnich meczach, no wydaje się, że Szachtar raczej z marnymi szansami na dogonienie drużyny z Tiraspola.
Na pewno. No będzie ciekawie zarówno dzisiaj, jak i jutro. A za nami też występy Polaków za granicą w miniony weekend. No tradycyjnie zaczniemy od Anglii. Bednarek 90 minut, jego Southampton przegrał z Norwich 1-2. Fabiański też 90 minut, ale jego West Ham przegrał swoje spotkanie 0-1. Przegrał też Brighton Jakuba Modera z Aston Villą 0-2. 90 minut pomocnika reprezentacji Polski i też 90 minut w tym meczu Matiego Kesza.
No właśnie, taki polski mecz nam się trafił, można już o tym oficjalnie powiedzieć. Mateusz Klich 59 minut z Tottenhamem, co ważne, tym razem rozpoczął w wyjściowym składzie polski pomocnika, ale został zmieniony w drugiej połowie. Na zapleczu grali 90 minut Bartosz Białkowski w zespole Millwall i Michał Helik w Bartley przeciwko Fulham. Jego drużyna przegrała 1-2.
No i tych Polaków w Anglii nam się troszkę uzbierało. Oby też się wyróżniali jak najbardziej. We Francji, no tym razem Przemysław Frankowski i jego Lens zawiedli, przegrywając swoje spotkanie 0-4, a Frankowski bez jakiejś liczby w tym spotkaniu. Arkadiusz Milik, no pewnie by się starał, ale nie miał okazji, bo Marsylia miała grać z Lyonem, ale ten mecz dosyć szybko został przerwany.
Raptem w 5 minucie Payet, no po raz kolejny w tym sezonie historia się powtarza, kibice rzucają butelki w piłkarzy. Zobaczymy, co władze francuskie zrobią. Ja już czytałem o tym, że na przykład Lyon będzie grał bez publiczności.
To tak najczęściej było, że w Marsylii różne rzeczy tam się wydarzyły, a teraz to jak Marsylia przyjeżdża, to dochodzi do różnych takich sytuacji. No ale we Francji powinni się zastanowić, co tam się dzieje u nich na trybunach. Japonię mamy też, bo Jakub Świeczek zagrał 89 minut, no i 2 bramki zdobył.
Z kolei w Niemczech polskie spotkanie, ponieważ Augsburg mierzył się z Bayernem Monachium. Można powiedzieć, wypoczęty Robert Lewandowski po meczu z Węgrami wpisał się na listę strzelców w tym spotkaniu, ale na niewiele to się zdało, ponieważ dość niespodziewanie Bawarczycy przegrali z Augsburgiem 1-2. W barwach drużyny Augsburga oczywiście całe spotkanie Rafała Gikiewicza i Roberta Gunnera.
No ale Lewandowski umocnił się w klasyfikacji strzelców Bundesligi. Krzysztof Piątek zagrał od pierwszej minuty w derbach Berlina, czyli Hertha Union, no ale zagrał 61 minut i też po raz kolejny niestety się nie wyróżnił, a w tej drużynie, która wygrała 2-0 to spotkanie, znowu poza kadrą i Tymoteusz Puchacz, i Paweł Wszołek.
Z kolei w Rosji nasi reprezentanci też mogą się pochwalić konkretnymi liczbami, szczególnie Sebastian Szymański, który w ostatniej kolejce zaliczył asystę, do tego dołożył gola w barwach Dynama Moskwa. Bramka Grzegorza Krychowiaka w barwach Krasnodaru przeciwko Spartakowi i 90 minut Rafała Augustyniaka w barwach Uralu i Macieja Rebusa w Lokomotywie.
No, Sebastian Szymański, no najlepszy sezon w Rosji. Ciekawe, czy to zostanie w końcu dostrzeżone przez selekcjonera wiosną już w tych meczach barażowych. We Włoszech Bartosz Bereszyński 61 minut, żółta kartka, a jego Sampdoria wygrała 2-0 swoje spotkanie. Parę minut tylko zagrał, bo od 90 minuty wszedł na boisko Aleksander Buksa w meczu Genoi z Romą. Tutaj Roma wygrała 2-0. 90 minut, kolejne 90 minut Pawła Dawidowicza, to w spotkaniu Hellasu z Empoli 2-1. Tu niestety nawet na chwilę nie pojawił się
Szymon Żurkowski. Tak, zgadza się. Na ławce rezerwowych też zaczął Karol Linetti, który od 62 minuty pojawił się na boisku w barwach Torino przeciwko Udinese. Jego drużyna wygrała 2-1. Łukasz Skorupski w Bolonii zagrał całe spotkanie z Wenecją. Przegrana jego zespołu 0-1. Całe spotkanie Wojtka Szczęsnego w Juventusie przeciwko Lazio. Stara Dama wygrywa 2-0. Ładne trafienie Piotra Zielińskiego dla Napoli w meczu na szczycie Ligi Włoskiej przeciwko Interowi. Na nieszczęście dla naszego reprezentanta to Inter zwyciężył 3-2. No i Arkadiusz Reca od 62 minuty w barwach Specji przeciwko swojemu byłemu klubowi, czyli Atalancie Bergamo.
A nam została jeszcze Ekstraklasa, 15. kolejka, ale to za moment.
Haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei. Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu.
I jak co kolejkę, bardzo ciekawie było w Ekstraklasie. Warta Poznań przegrała po raz kolejny, tym razem z Wisłą Płock 1-2.
No i co bardzo ważne, Wisła Płock po raz pierwszy wygrywa w tym sezonie na wyjeździe, proszę Państwa, w 15. kolejce, co jest warte podkreślenia.
Bardzo dobrze punktuje.
Tak, no gdyby nie to, to już w ogóle byłoby kiepsko. Ja polecam obejrzeć bramkę zdobytą przez Łukasza Sekulskiego, bo to już kolejna taka sytuacja w tym sezonie, gdzie defensywa, postawa defensywy Warty woła o pomstę do nieba.
No też bramkarz się tutaj nie popisał. Jagiellonia Białystok podejmowało u siebie Wisłę Kraków. No Wisła, jak to ma w zwyczaju, po bardzo dobrym spotkaniu, no to następne spotkanie już złe, chociaż też Wisła grała bardzo szybko w osłabieniu, a Jagiellonia wygrała to spotkanie 3-1.
W Mielcu bardzo ciekawe spotkanie mieliśmy pomiędzy Stalą a Lechią Gdańsk. Stal sobie bardzo dobrze radzi w ostatnim czasie. No z kolei Lechia ma swoje ambicje sięgające czołowych miejsc na chwilę obecną. No i tam się bardzo dynamicznie sytuacja zmieniła. Piękna bramka zdobyta przez jednego z graczy gości. Dwa trafienia Marco Terracino. Było już 3-1, ale Stal walczyła ambitnie do końca i zdołała wyszarpać remis.
Lech Poznań w spotkaniu, no można powiedzieć, na szczycie podejmował Piast Gliwice. No i Lech po tych ostatnich drobnych niepowodzeniach się przełamał, wygrywając 1-0.
No przyznam szczerze, że bałem się o zespół Lecha, jak sobie poradzi po tej przerwie reprezentacyjnej, bo są takie zespoły, że później, że tak powiem, tracą swoją odpowiednią dyspozycję i rytm meczowy. Tak się jednak nie stało. Po raz kolejny błysnął João Amaral, który po powrocie z wypożyczenia naprawdę radzi sobie bardzo dobrze. No i co bardzo istotne dla kibiców, Kolejosz liderem Ekstraklasy umacnia się na prowadzeniu, odskakując na 2 punkty Lechii Gdańsk.
Brukbet Termalika Nieciecza podejmowała Górnik Łęczna. Tutaj podział punktów 1-1.
No w tym meczu to działo się naprawdę dużo, bo ten mecz akurat miałem okazję prześledzić. Czerwona kartka zarówno po stronie gospodarza, jak i dla drużyny gości. Piotr Wlazło wyprowadził zespół z Niecieczy na prowadzenie po rzucie karnym, ale ozdobą tego meczu jest bramka dla drużyny z Łęcznej autorstwa Lokilo. Polecam zobaczyć piękny strzał z dystansu.
W kolejnym spotkaniu w górnych częściach tabeli Pogoń Szczecin podejmowała Śląsk Wrocław. No i Pogoń poradziła sobie ze Śląskiem, wygrywając 2-1.
Kolejna bramka Luki Zachowicza, który ten sezon ma całkiem niezły w porównaniu do poprzedniego. Trafienie również Michała Kuchar. No i co bardzo istotne, portowcy utrzymują miejsce na ligowym podium. Ta strata do Lechii i Lecha jest bardzo niewielka.
No i dotarliśmy do Zabrza, do spotkania Górnika z Legią Warszawa. No tu też działo się dużo, chociaż w pierwszej połowie Górnik prowadził 2-0, tam chyba w statystykach było 10-0 w strzałach. Tak. No Legia jak nie ma to zwyczaju w tym sezonie, zdołała wyrównać, ale w końcówce bramka Krzysztofa Kubicy. No i Legia znowu przegrywa, tym razem 2-3.
Kilka rzeczy warto podkreślić, jeżeli chodzi o ten mecz. Po pierwsze, przełamanie Lukasa Podolskiego, można powiedzieć w końcu, ale jakoś przed meczem miałem takie dziwne przeczucie, że na Legii się przełamie właśnie ten zawodnik. No i tak się stało. Druga rzecz to debiut Dariusza Stalmacha, 15-latka, zawodnika urodzonego 8 grudnia 2005 roku. Jeden z najmłodszych debiutantów w ogóle w historii Ekstraklasy, który poradził sobie całkiem nieźle. No i bardzo emocjonująca końcówka, bo Kubica dwukrotnie posyłał w tym meczu piłkę do siatki. Za pierwszym razem był to spalony, no ale nie zniechęcał się ten zawodnik i w 6 minucie doliczonego czasu gry zapewnił Górnikowi cenne 3 punkty. Legia zespołem mistrz Polski, jeszcze obecny, wciąż nie zapominajmy o tym, zespołem, który ma najwięcej porażek w tym sezonie w lidze, aż 10.
I 3 wygrane. Bardzo dobrze radzi sobie Beniaminek z Radomia i też poradził sobie w Lubinie, wygrywając tam 2-0.
No Radomiak wyrasta trochę na kasus Warty Poznań z zeszłego sezonu, jeżeli chodzi o swoją postawę, bo radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Kolejny mecz wygrany, no i tak po cichu zbliża się do tej czołowej czwórki. To już jest raptem punkt straty do Rakowa.
No i zmiany w Krakowie i na razie w pierwszym meczu ta miotła zadziałała. Chodzi oczywiście o zmianę trenera, a Krakowia po tej zmianie wygrała z Rakowem Częstochowa 1-0.
No rzeczywiście widać, że impuls w postaci nowego, starego szkoleniowca, bo nie zapominajmy, że Jacek Zieliński już swego czasu w Krakowie pracował, podziałało pozytywnie. Ozdobą tego spotkania oczywiście zwycięskie trafienie Otara Kakabadze. No i Krakowia nieco poprawia swoją sytuację w tabeli, a Raków no traci dość istotne punkty w kontekście walki o ligowe podium.
przez to, że Lechia tylko zremisowała swoje spotkanie, no to na pierwsze miejsce wysunął się Lech Poznań, który ma nad Lechią 2 punkty przewagi. Na trzecie miejsce awansowała Pogoń Szczecin.
Niewielkie zmiany, w zasadzie żadne, jeżeli chodzi o strefę spadkową. Tam Warta Poznań z 11 punktami na przedostatnim miejscu, Legia Warszawa 9 punktów i tyle samo ma zamykający tabelę Beniaminek Górnik Łęczna tuż nad kreską Brukbet Termalika Nieciecza. Jeżeli chodzi o Legię, to ona już traci 8 punktów do 14 Wisły Kraków.
O Ekstraklasie oczywiście będziemy jeszcze mówić pewnie za tydzień. Dzisiaj już dziękujemy Państwu za uwagę. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.